Ponad 1000 osób skorzysta w tym roku w województwie podlaskim z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Podpisano już umowy w tej sprawie i między innymi o tym dziś będziemy mówić. Jak też o poprawie dostępności i dostosowaniu domów i mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
To będzie pomoc w codziennym życiu osobom z różnymi dysfunkcjami. 50 podlaskich gmin i 7 powiatów otrzymało dofinansowanie na ten rok na realizację programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością.
Po raz piąty realizowany będzie ten ważny społecznie program, który dotyczy asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.
Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
Jak ważny społecznie jest to program, nie muszę mówić, ponieważ wszyscy wiemy, że ten program dedykowany jest w bardzo konkretnej formie, formie finansowej do osób, które w sposób szczególny potrzebują naszej pomocy i opieki. Ten program dedykowany jest wszystkim pokoleniom, od osób najmłodszych do osób starszych. Liczbowo 1055 mieszkańców województwa podlaskiego zostanie objętych pomocą. Jeżeli chodzi o dane statystyczne, 57 jednostek samorządu terytorialnego skorzysta z pomocy w ramach tego programu. 50 to są gminy i 7 jednostek to powiaty. Mamy takie jednostki, które już po raz piąty, czyli od samego początku, korzystają z programu. Mamy też jednostki, które korzystają po raz pierwszy, ale będziemy zachęcali do tego, żeby tych wniosków kierować do nas jeszcze więcej, ponieważ jest to bardzo ważny społecznie program.
W powiecie zambrowskim do tego programu zgłosiły się 13 osób niepełnosprawnych jako do starostwa powiatowego w Zambrowie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski.
Otrzymaliśmy wsparcie i te 13 osób będzie miało asystentów, będzie to też wsparcie w codziennym życiu, jak również otwarcie na świat zewnętrzny. Pomoc wygląda w ten sposób, że asystent osoby niepełnosprawnej udaje się do mieszkania, domu, w którym mieszka osoba niepełnosprawna i towarzyszy w ich codziennej rzeczywistości, w życiu, pomaga, wspiera w opiekuńczych również sprawach, jak również wyjść do kina, do teatrów kulturalnych, w zajęciach. Także jest to bardzo szerokie pojęcie asystentury.
Czy to jest określone regulaminem, czy to jest takie, no wyzwanie nie to złe słowo, ale na telefon? Czy to jest wcześniej ustalany harmonogram?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako instytucja, która została zlecone to zadanie, podpisuje umowę z asystentem i asystent już z rodziną, czyli z osobą niepełnosprawną, no, ustala godziny. Kiedy miałem spotkanie wstępne z osobami niepełnosprawnymi, one zgłaszają, że to dla nich jest bardzo dobra wiadomość, że powiat, starostwo przystąpiło do tego programu i dzięki temu będą mieli z kim porozmawiać często. Często oni nie mają z kim wyjść, rodzina jest przeciążona, ma też swoje zadania, a tu ktoś z zewnątrz przychodzi i jest takim oknem na świat. Także to jest bardzo potrzebne, szczególnie jeżeli tych potrzeb wzrasta, nie ukrywam. I ta pomoc domowa, nieinstytucjonalna jest bardzo, bardzo potrzebna.
Czy nie ma problemu z asystentami, to znaczy nie z ich pracą, tylko w ogóle z tym, żeby znaleźć asystentów osób z niepełnosprawnościami?
W przypadku naszego powiatu raczej nie. Zgłaszają się osoby chętne, które spełniają te kryteria, doświadczenie, jak również wykształcenie, także nie mamy z tym problemu.
I to są pieniądze dla wspierania osób słabszych, poszkodowanych.
Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz.
Te potrzeby są nieograniczone, a zadaniem między innymi miasta, w tym jego jednostki podległej, czyli MOPS-y, jest pomaganie takim osobom. To jest świetny pomysł, świetna decyzja, że państwo wspiera takie działania i możemy dla osób potrzebujących otrzymać pieniądze, które potem są na ich wsparcie wykorzystywane. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymują nowe możliwości, bo tak naprawdę jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu te osoby były zamknięte, miały problemy z wychodzeniem, miały problemy z kontaktem ze światem, a tutaj wsparcie jednak pomaga im pełnią życia się cieszyć i korzystać, tak jak każda pełnosprawna osoba. Przecież tak naprawdę, że te osoby mają problemy z poruszaniem się, z różnymi innymi dolegliwościami, to nie świadczy, że one są gorsze czy inne. Tutaj naprawdę to jest bardzo dobre działanie i po to, żeby te osoby poczuły się, że państwo o nie dba, nie jakieś wykluczone, tylko że czują, że komuś na nich zależy, że są tak samo wartościowe. Myślę, że to też im bardzo dużo pomoże.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami myślę, że mimo wszystko, nie umniejszając, życie w dużych miastach, w dużych ośrodkach jest łatwiejsze, bo nawet dostępność komunikacyjna jest inna. Czy ma pan już poczucie, że te mniejsze samorządy otwierają się również na to, że osoby z różnymi dysfunkcjami nie są zostawione same sobie, często przecież też nie mieszkające w centrum nawet mniejszego miasta?
Oczywiście w dużych miastach, i tu zupełnie się zgadzam, że jest tym osobom łatwiej, ale też jest dużo mniejszy odsetek w małych miastach. Tak naprawdę to jest o wiele mniej osób i te osoby są, można powiedzieć, praktycznie z imienia, z nazwiska znane dla pracowników ośrodków społecznych. No i tutaj pomagają im jak nie w taki sposób, to w inny. Plus jest taki, że jest ta anonimowość mniejsza. No i tak samo ci pracownicy konkretnie znają, mogą bezpośrednio dojść do nich, pomóc, wiedząc, że te osoby potrzebują tej pomocy. A to, że miasta mniejsze otrzymują środki i mogą to robić, czyli wspierać osoby z niepełnosprawnościami, jeszcze przy pomocy zewnętrznych środków, to naprawdę jest wielkie, wielkie szacunek i radość, że możemy te pieniądze na to przeznaczyć.
Ten program to nie tylko pomoc w realizacji takich najbardziej podstawowych obowiązków domowych czy wynikających z higieny osobistej, ale to także program, który pozwala na lepszy kontakt z otoczeniem. To także program, który pomaga w jeszcze pełniejszy sposób korzystać chociażby z wydarzeń kulturalnych. W sumie, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to są 23 miliony złotych, które będą wspomagały asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami. Ten program jest niezwykle ważny, niezwykle potrzebny i wierzę w to, że te pieniądze, które na ten program są przeznaczone, będą wydane bardzo dobrze i będą jak najlepiej służyć mieszkańcom województwa podlaskiego.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Poprawa dostępności i dostosowanie domów i mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Taki z kolei jest cel nowego programu, który po raz pierwszy będzie realizowany w województwie podlaskim. Osoby indywidualne poprzez swoje samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie różnego rodzaju prac.
Kwestie dotyczące likwidacji barier architektonicznych są istotne dla samorządu.
Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.
Musi być taki projekt, który realnie będzie rozwiązywał problemy osób z niepełnosprawnościami. Granty na likwidację barier architektonicznych. Województwo podlaskie boryka się z barierami architektonicznymi. Wiemy, że coraz lepiej wygląda to w obiektach użyteczności publicznej, ale wiemy, jak dużo jeszcze trzeba zrobić, jeśli chodzi o lokale mieszkalne osób prywatnych, bo tam te osoby najwięcej czasu spędzają, tam te osoby funkcjonują i dobrze by było, żeby funkcjonowały w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie wspólnie tym osobom pomóc. Zapewne te 10 milionów nie rozwiąże całego problemu, ale myślę, że będzie dobrym początkiem do tego, żebyśmy tworzyli następne projekty albo zwiększali alokacje w ramach tego, zobaczymy jak nam to pójdzie wspólnie, żeby faktycznie tym osobom pomagać. Był czas na dyskusję o tych problemach. Teraz jest czas i etap ich realizacji. Mam nadzieję, że w sposób szybki, efektywny ocenimy te wnioski, tak żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do tych osób. Bo każdy dzień w sytuacji, kiedy nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania, ze względu na to, że niestety nie ma windy, nie ma podjazdu, to jest dzień męki tych osób. Będziemy myśleli realnie, jak pomóc drugiemu człowiekowi.
Trzeba to zrobić tak, żeby wspierać ich w funkcjonowaniu w ich przestrzeni codziennej, w ich mieszkaniu.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Joanna Sarosiek.
Komfort jest pomyślany w ten sposób, że naszymi beneficjentami będą gminy bądź powiaty województwa podlaskiego. Te gminy powinny przygotować regulamin naboru na mieszkańców, którzy borykają się z problemami w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niesamodzielne, osoby starsze, osoby potrzebujące usprawnień architektonicznych w swojej przestrzeni. Następnie wnioski składane są do nas, do instytucji zarządzającej, my będziemy je oceniać. Następnie gminy bądź powiaty będą wypłacały granty. Grant na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 50 tysięcy. Środki te mogą być przekazane na różnego rodzaju prace remontowo-budowlane, związane z przystosowaniem mieszkania, wykonaniem podjazdu, wykonaniem windy zewnętrznej, wewnętrznej. Może to także być zakup wyposażenia o jednostkowej wartości nie większej niż 3 tysiące, na przykład łóżko rehabilitacyjne, czy też podnośnik sufitowy. Granty są do 50 tysięcy złotych. To znaczy, że te granty mogą być mniejsze w zależności od tego, kto czego potrzebuje w swoim codziennym funkcjonowaniu. Mamy nadzieję, że ten konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem zarówno po stronie mieszkańców naszego województwa, jak i też gmin i powiatów. Jeśli będzie taka potrzeba, myślę, że takie konkursy będą też organizowane w przyszłości.
Ja jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami Tomasz Piesiecki.
Mogę szczerze powiedzieć, że trudności, jakie napotykałem, również w miejscu swojego zamieszkania, były trudne do przezwyciężenia do czasu ich likwidacji. Bardzo wiele barier dla osoby, która nie ma na co dzień styczności z osobą z niepełnosprawnością, czy nie jest osobą niepełnosprawną, czy osobą z chorobą przewlekłą, może tych trudności nie zauważać. Ale dla osób z niepełnosprawnościami tego typu trudności, jak wstanie z łóżka, sięgnięcie czegoś z wyższej półki, może być barierą nie do przezwyciężenia. A pamiętajmy, że to nie osoba z niepełnosprawnością powinna dostosować się do otoczenia, a to właśnie otoczenie powinno się dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Tutaj dotknął Pan bardzo ważnego tematu, by w kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnościami nie decydowały tylko osoby pełnosprawne.
Większość osób nie rozumie i nie chodzi o jakąś złą wolę czy spychanie środowiska osób niepełnosprawnych na boczny tor. Jednak ludzie pełnosprawni bardzo wielu doświadczeń nie mają i często nie zauważają ze swojej perspektywy niedogodności, na które natrafiają osoby z niepełnosprawnością. Ja, poruszając się też z osobami pełnosprawnymi, idąc na spacer czy załatwiając różnego typu sprawy w terenie, widzę, że osoby pełnosprawne nie zauważają 10-centymetrowych krawężników, nie wiedzą, dlaczego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są szersze. A dopiero kiedy mają styczność ze mną i widzą, że ten krawężnik, który dla nich nie jest przeszkodą, komuś może być przeszkodą, że ja stając na zwykłym miejscu postojowym, zwykłym mam na myśli ogólnodostępnym, to miejsce jest wąskie, nie mogę do końca drzwi w swoim pojeździe otworzyć, aby wyciągnąć wózek, przez co nie mogę opuścić tego pojazdu. Dlatego te miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych są szersze. I jest wiele takich sytuacji, tego typu przykładów, gdzie osoby pełnosprawne nie zauważają problemów chociażby architektonicznych, bo dla nich to nie stanowi problemu, a ciężko jest postawić się w czyjejś sytuacji, nie siedząc na wózku, nie będąc osobą niewidomą, niedowidzącą czy niesłyszącą. Dlatego uważam, że bardzo ważną kwestią jest, aby w działaniach, nawet w projektowaniu dostępności publicznej, brały udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, bo one najlepiej wiedzą, co dla nich jest potrzebne, jakich udogodnień potrzebują, a tak naprawdę wiele udogodnień nie wymaga dużych nakładów finansowych, aby zniwelować te niedogodności, które istnieją.
Często potrzebna jest tylko i wyłącznie dobra wola.
Tak, to prawda. Bardzo często jest potrzebna dobra wola, nie pieniądze, bo wiele rzeczy można rozwiązać, myśląc w bardzo kreatywny sposób, co pochłonie te same środki, projektując coś, co mogłoby sprawiać problem.
Jak rozmawiać, jak traktować osoby z niepełnosprawnością?
Można powiedzieć, że normalnie. Traktować normalnie, podchodzić tak samo jak do każdej innej osoby. Jednak warto mieć na względzie, że jeżeli się rozmawia na przykład z osobą poruszającą się na wózku, to warto znaleźć gdzieś to miejsce siedzące, aby ten poziom rozmowy był równy. Jednak osobie siedzącej zadzieranie brody do góry nie jest zbyt komfortowe i na starcie już osoba, która stoi, ma mentalną przewagę nad osobą, która siedzi. Chcąc, nie chcąc, tak to się odczuwa, co ma wpływ na resztę rozmowy. Jeżeli chodzi o inne niepełnosprawności, na przykład osoby niewidzące, bardzo źle odbierają, jeżeli je się bierze za rękę i ciągnie. Można w inny sposób podejść do tych osób, delikatnie zaczepić, aby ta osoba orientowała się w przestrzeni. Jeżeli się rozmawia czy tłumaczy się drogę, to warto zwrócić uwagę na różnego typu punkty odniesienia, aby osoba niewidoma czy niedowidząca mogła odnaleźć się w tej przestrzeni. I tutaj sygnały dźwiękowe, czyli mowa, jest bardzo ważna, wręcz kluczowa, żeby wszystko mówić, jak na lekcjach matematyki w szkole. Kiedyś w podstawówce mi pamiętam, że nauczyciele zawsze mówili, to co piszesz na tablicy, to mów, tłumacz co robisz. Tak samo trzeba podejść do osób niewidomych, żeby mówić, co się robi, gdzie się jest, tak samo tłumacząc drogę, używać zwrotów, dzięki którym będą mogły one się odnaleźć.
Też podstawą jest to, by nie udawać, że nie ma wśród nas osób z niepełnosprawnością. Nie odwracać głowy.
Dość często spotykam się z sytuacjami, chociażby w galeriach handlowych, gdzie idą matki z małymi dziećmi, a dzieci, wiadomo, są bardzo zainteresowane wózkiem, są kółka, coś się kręci, coś inaczej wygląda. To jest interesujące dla dzieci i dzieci często chcą podejść, dotknąć albo pytają rodziców, dlaczego on jeździ na wózku. Ja to słyszę i często rodzice są skrępowani. Cicho, cicho, ty nic nie mów, się nie odzywaj albo zostaw, nie podchodź, nie dotykaj. Myślę, że nie powinno się niepełnosprawności tak stygmatyzować. Jeżeli będziemy normalnie podchodzili do spraw osób z niepełnosprawnościami i swoim dzieciom też tłumaczyli, że nie wiem, może podejść, może zapytaj, co panu się stało, albo że pan ma chore nóżki, nie może normalnie chodzić, dlatego trzeba uważać. Tutaj można wykorzystać sytuację do wytłumaczenia dziecku, aby uważać chociażby na przejściach dla pieszych, czy na ścieżkach rowerowych. Dzieci, myślę, że rozumieją dużo więcej niż nam dorosłym się wydaje. Tak samo nie jestem za tym, aby zabraniać dzieciom dotykać czy nawet siadać na wózek. Jeżeli chcą zobaczyć, jak to jest, to są takie zabobony. Nie siadaj na wózek, bo kiedyś możesz na tym wózku się znaleźć i jeździć. Niepełnosprawność to nie jest choroba zakaźna. W zabobony myślę, że nie warto wierzyć. A jeżeli ktoś wierzy w zabobony, to można odwrócić sytuację. Jeżeli, załóżmy, kobieta w szpitalu rodzi dziecko, to jeżeli będzie miała przy sobie jakąś złotą monetę czy banknot, to jej dziecko urodzi się milionerem. No nie.
Dzieci nie dość, że są zaciekawione, to są jeszcze bardzo szczere i tak naprawdę czasami trudno się dowiedzieć, czy rodzic jest skrępowany, bo boi się, że dziecko powie trochę za dużo, ale przecież osoby z niepełnosprawnościami to też są osoby wrażliwe na tyle, by wiedzieć, że dziecko nie robi tego ze złej woli, nawet gdy chce dopytać, dlaczego na przykład pan nie chodzi.
Często postrzega się osoby z różnymi niepełnosprawnościami jako, i teraz szukam takiego wyrazu, żeby nie wybrzmiało ono za mocno, myślące może nielogicznie, nie mogące podejmować decyzji, czy nie rozumiejące czegoś. Nie, osoby z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami, to są osoby normalne, a każdy z nas wie, że dziecko ma prawo zadawać pytania i ma prawo słyszeć na te pytania odpowiedzi szczere. Każdy z nas wie, że jednak dzieci z tą swoją szczerością mogą wybiec za daleko, mówiąc coś, co mogłoby wydawać się albo mogłoby być przykre, ale nie z ust dziecka, bo każdy wie, że dziecko to jest dziecko i niezależnie, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba pełnosprawna, to wszyscy o tym wiemy. Tak samo myślimy, tak samo postrzegamy świat jak każda inna osoba pełnosprawna. Jeżeli ktoś obraziłby się, czy źle spojrzał na dziecko, które powiedziało coś, czego nie powinno mówić, no to by tak naprawdę o nas jako osobach z niepełnosprawnościami źle świadczyło, nie o tym dziecku.
Myśli pan, że zmienia się też postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, czy jednak w tej sferze mentalnej jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia?
Zmienia się mentalność osób, postrzeganie przez całe społeczeństwo, jednak mimo wszystko jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Osoby z niepełnosprawnościami są coraz bardziej aktywne w różnych sferach życia, czy to w sporcie, pracy, czy w życiu rodzinnym. Jednak jeszcze te osoby z niepełnosprawnością są troszeczkę inaczej postrzegane.
Pan jest osobą poruszającą się na wózku od dzieciństwa.
Tak, poruszam się na wózku od 3 roku życia. Uległem wypadkowi komunikacyjnemu, zostałem potrącony przez samochód jako małe dziecko. No i od tego czasu jestem osobą niepełnosprawną. Ja mam o tyle szczęście, że uległem temu wypadkowi jako dziecko, więc...
W całym tym nieszczęściu.
W całym tym nieszczęściu jednak szukam pozytywów. Nie pamiętam, jak to jest być osobą pełnosprawną. Dla mnie niepełnosprawność jest codziennością od zawsze, jest normalna. W gorszej sytuacji są osoby, które ulegają wypadkom, czy stają się osobami z niepełnosprawnością w wieku młodzieńczym, czy 16, 18, 20, 20-paroletnim. Bo te osoby z dnia na dzień budzą się w innej rzeczywistości, do której muszą w jakiś sposób przywyknąć, muszą zmienić swoje nawyki i postrzeganie świata. Postrzeganie z tej perspektywy stojącej na siedzącą, czy inną, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Czy to pana rodzice wykazali się mądrością, że tak poprowadzili pana przez życie, że jest pan osobą aktywną, działającą w różnych sferach, nie siedzącą w domu i nie narzekającą na swój los?
To jest bardzo wielka zasługa rodziców, za co należą się im podziękowania i ukłony, z tym, że jak rodzice podchodzili do mnie jako do dziecka niepełnosprawnego. Tutaj mam nadzieję, że nikomu nie podpadnę, twierdząc, że opiekunowie czy wielu rodziców osób z niepełnosprawnościami za dużo pomaga. Ode mnie rodzice, odkąd pamiętam, wymagali więcej niż od mojego pełnosprawnego rodzeństwa. Posiadam 3 rodzeństwa i rodzice zawsze ode mnie więcej wymagali.
To jest właśnie ta mądrość, żeby poprowadzić przez życie.
Tak. Żeby jednak przygotować osobę z niepełnosprawnością do tego życia codziennego, dorosłego i żeby osoba z niepełnosprawnością miała świadomość, że rodzice nie są wieczni, a ta pomoc może się kiedyś skończyć. Dlatego ode mnie zawsze więcej wymagano, żebym lepiej się uczył w domu, wykonywał wszystkie obowiązki, jakie ma rodzeństwo. I mimo, że się poruszam na wózku inwalidzkim, tak samo musiałem sprzątać, coś zrobić do jedzenia, czy kanapkę, czy nawet obiad ugotować, jak nie było nikogo w domu. Także wszystkie obowiązki wykonywałem, jak każdy inny zdrowy człowiek, mimo że wymagało to ode mnie więcej wysiłku i determinacji. Jednak tym, że wymagamy, myślę, że nie krzywdzimy, tylko pomagamy, przygotowując do tego codziennego życia, dorosłego życia osoby z niepełnosprawnością. Dzięki czemu ma szansę i ma możliwość być osobą aktywną, odnajdującą się czy w pracy, czy w życiu rodzinnym, że nie zamyka się w tych czterech ścianach.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Ze względu na ogromne zainteresowanie, a także chęć pomocy osobom, które chcą ubiegać się o nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżury telefoniczne z ekspertami, informuje Regionalny Rzecznik Prasowy Katarzyna Krupicka.
Każda osoba zainteresowana świadczeniem wspierającym w wybrane dni lutego będzie mogła skontaktować się telefonicznie z naszym specjalistą. 1 stycznia weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać ZUS. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać świadczenie, powinna najpierw uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Drugim krokiem po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest złożenie wniosku o wypłatę świadczenia wspierającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów: Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia oraz Bankowości Elektronicznej. Nie wszyscy mogą ubiegać się o wsparcie w tym roku. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia. Liczba punktów uprawniających do przyznania świadczenia wspierającego w poszczególnych latach wynosi: w 2024 roku na poziomie od 87 do 100 punktów, w 2025 roku na poziomie od 78 do 100 punktów i w 2026 roku na poziomie od 70 do 100 punktów. Wykaz dyżurów dostępny jest na stronie internetowej ZUS w kafelku Szkolenia i Wydarzenia.
Najbliższe już jutro, a kolejne 26 i 29 lutego.
Zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych ekspertów ZUS, którzy przekażą informacje dotyczące nowego świadczenia oraz odpowiedzą na pytania, m.in. komu przysługuje świadczenie, jak uzyskać nowe wsparcie, kiedy i w jaki sposób będzie można złożyć wniosek do ZUS-u, a także jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego.
Szczegóły są też na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A dziś w Bez Barier to wszystko. Kolejna audycja za tydzień, ale o nieco zmienionej porze, bo po 20:00 w związku z meczem pucharowym Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce, który rozpocznie się, tak jak i nasza transmisja, o 17:30.